dobry wieczór Państwu, wszystkim, którzy słuchają wieczorem, a tym, którzy słuchają nas o samym poranku, no to dzień dobry!
Dzień dobry!
Dzień dobry bardzo! Było coś takiego.
Tak, witamy w tej audycji, w której opowiemy Wam śmieszne żarty o 6 rano w drodze do pracy.
Trzeba się troszeczkę rozruszać!
Ale najpierw pogoda, Andrzej! Czego możemy się dzisiaj spodziewać na mieście?
Będzie chujowo.
Tak, i S8 zakorkowana, jak zawsze. Witajcie wszyscy serdecznie. Cześć. Słuchajcie, panowie, ja bym chciał zakończyć pewną sagę, którą rozpocząłem. Chciałbym ją zakończyć.
Tak, miejmy to za sobą.
Miejmy to za sobą, tak.
Zróbmy to.
Tak. Więc ja napisałem właściwie jakoś w weekend na Twitterze coś, co moim zdaniem dość dobrze, w dalszym ciągu uważam, że to jest dość dobrze napisane pod względem tego, co ja czuję w konkretnie odnośnie całego NFT. I to, co napisałem, to tak w skrócie można przyrównać do tego, że to jest dla mnie, to jest totalne kasyno. I to jest kasyno, w którym oszust ma dużo większe szanse przeciwko tobie, i nie czekają na niego praktycznie żadne konsekwencje za to, kiedy zrobi cię w jajo.
Czyli kasyno.
No tak, tylko wiesz, o co chodzi. W sensie, kiedy kasyno cię oszukuje, to jesteś w stanie jakby... O, nie masz żadnych instrumentów w świecie Web 3.0 i kryptowalut, które mogą ci pomóc, kiedy cię oszuka ktoś.
Rozumiem. No kasyno nie może cię tak jawnie oszukiwać, tylko w ramach przepisów oszukać.
Tak, tylko w ramach przepisów i ustalonych gier. Dzisiaj miałem zabawną sytuację, bo na sam koniec mojego eksperymentu z NFT kupiłem ostatni z nich, ale kupiłem go na zasadzie, chcę go mieć, chcę kupić to gówno. Kupiłem to na Ethereum i jakby to jest koniec mojej przygody i na zasadzie mam, po prostu mogę na blockchainie zapisany, że ten link to jest mój link i kupiłem sobie obrazek 8-bitowy swój, który użyłem na forum jako awatar i teraz jest w tym takiej ramce. Takiej sześciennej.
Bo to już jest oficjalne NFT i w ramce jest takiej jak na Twitterze.
Bo chciałem właśnie to sprawdzić, czy to faktycznie, jakby jak to działa, nie miałem takiego NFT, więc po prostu go kupiłem. I teraz uwaga, zabawna rzecz. Jak go mintowałem, to okazało się, że był jakiś problem związany z siecią i wyobraził sobie, że wysłałem wszystkie pieniądze i nie dostałem obrazka z powrotem. W sensie nie dostałem żadnego tokenu, niczego. Plus był taki, że akurat robiłem to z ziomkiem, który na Twitterze z nim pisałem, że ej, słuchaj, głupia sprawa, bo jakby ja zapłaciłem i nic nie dostałem. I on faktycznie znalazł problem i rozwiązał sytuację. Ale wyobraź sobie teraz, że mintujesz coś za 10 tysięcy dolarów i po prostu to po prostu znika i nikt ci nie pomaga, wiesz, o co chodzi.
Czyli to, że to jest NFT, świadczy na forum, że jesteś kwadratowy.
Mhm.
Tak, że taki mam kolor. No, tak, no, ale to
oznacza, że ten użytkownik obrazek jest bogaty.
No, powiedzmy, ten obrazek kosztował.
Ale ile kosztował?
250 zł.
Naprawdę?
No warto by.
Nie ma lepszej reklamy naszego forum, żeby na nie wejść i ci nie weszło, żeby zobaczyć, co jest warte 250 zł.
Dokładnie. Dobra, wyczekajcie, dajcie mi dokończyć, dlaczego to jest gówno.
No to już widzimy. Ja się zgadzam z pytaniem z Kuby z telegramowej grupy.
Są.
Czy istnieją ładne NFT?
Są, no wiesz, że sztuka jest subiektywna.
Wygląda
i każdy
jakbyś
może sobie
był Menelem.
No. Ale dobra, poczekaj i teraz uwaga.
Przepraszam, jest side note mały, bo to jest ważne, Andrzejku. Akurat to NFT, które Orzech kupił i które ma na awatarze, to było takie, jedno z niewielu projektów takich, które w ten sposób działają. To jest takie, że Orzech sam zaprojektował.
Sam się zaprojektował. Tak. Ja sam wybrałem sobie wszystkie kolorki, wszystkie rzeczy i tak dalej. Oczywiście ze skończonej liczby elementów, ale sam sobie to wybrałem, bo ja w ogóle, żeby było jasne, to też napisałem Wojtowi, ten 10 lat temu miałem podobny awatar jak ten, tylko że on nie wyglądał dokładnie tak samo i nie był NFT.
I nie był tylko twój.
Tak, i nie był tylko mój.
Ale... O, już też mój.
Tak. Dobra, ale posłuchajcie tego. Teraz jesteśmy po miesiącu, bo Solana to było to miejsce, gdzie się bardzo dobrze bawiłem. W ogóle jako achievement na ten mój ostateczny wpis Coach Mike mi odpisał, nawet ze mną wszedł w rozmowę, co jest zajebistą rzeczą. I teraz tak, uwaga.
Coach Mike, który zainwestował w NFT ponad
pół miliona złotych, dokładnie, więc to nie są jakieś ten. I teraz uwaga.
To są dopiero testy, a nie jakieś tam.
Jesteśmy po miesiącu moim i ze wszystkich projektów, w których byłem, a było ich na tym etapie podejrzewam około 12-13, zostały mi w portfelu 3, z czego na tym etapie jestem prawie pewien, że jeszcze jeden z nich to dywan, bo wszystkie poprzednie w razie czego dywanami się okazały, albo po prostu za chwilę będą dywanami, bo już właściwie wszystko spada i nikt tam się nie odzywa i tak dalej. Więc efekt końcowy jest taki, że dzisiaj mogę sprawdzić, że jest zainwestowany, w sensie jestem na tym etapie $40 do tyłu versus 100.
Naprawdę jesteś do tyłu? Bo ty byłeś 40... tak cały czas znaczy, do przodu znaczy, i że tak...
Dlatego jestem w tym momencie tylko $40, natomiast jeśli ostatni z tych projektów, które mamy, czyli takie byczki, to nie jest istotne, ale jeśli sprzedałbym je wszystkie po dzisiejszej cenie podłogi, to jestem faktycznie do przodu na tym eksperymencie NFT, na jakieś, podejrzewam, że około tam z $200-300 max. Więc...
I czy twój eksperyment zakończy się sprzedażą, czy zakończy się...
Tak. Ja dzisiaj wystawiałem już niektóre z nich. Niektóre z nich poczekają jeszcze chwilę, bo widzę ewidentnie, że podłoga spadła, ale wzrośnie, bo to są dość takie sinusoidalne projekty. Więc plus na przykład zatrzymanie ich dostaje jakieś tam royalties, więc jakby to jest tak, że one poczekam aż chwilkę wzrosną, a jak nie, to nawet to będę dostawał jakieś tam grosze z tego. Ale tak, znika wszystko, sprzedaję wszystkie rzeczy, które mam, znikają moje portfele solanowskie i jakby żegnamy się całkowicie z NFT i dlatego dzisiaj też kupiłem ten jeden na Ethereum, nie dlatego, że zaczynam nowy miesięczny eksperyment, tylko tym razem, kurwa, na grube kasę, tylko wiesz, a żeby było jasne, bo mintowanie tego gówna, jakby to... gdybym zrobił to o tej godzinie, co teraz nagrywamy, to prawdopodobnie mint kosztowałby parę tysięcy dolarów. Ja zrobiłem mint bardzo rano polskiego czasu, kiedy Amerykańcy śpią, w efekcie czego sieć Ethereum, która jest zdolna, nowoczesna sieć blockchainowa Web 3.0, która jest zdolna do maksymalnie 15 transakcji na sekundę, nie była tak...
To nowość, tego nie słyszałem wcześniej.
To jest pewne info?
Tak, on jest tak zbudowany. Będzie lada moment aktualizacja do Ethereum 2.0, ale ludzie obstawiają, że to potrwa od 6 do 9 miesięcy, a i nie wiadomo, czy w tym dystansie czasowym to się faktycznie uda.
Z drugiej strony, jeśli to właśnie winduje cenę mintowania...
Wiesz, to nie winduje cenę mintowania, bo ty płacisz po prostu opłatę za to, że ktoś przetworzy twoją transakcję, więc mint kosztuje $70 na przykład.
A, czyli i ty dostajesz $70? Nie jest tak, że Ethereum zarabia na
tyle,
mincie.
Mint to jest tyle, ile dostajesz do swojego portfela, a gas fee to jest opłata, którą musisz zapłacić za to, żeby transakcja została potwierdzona przez inne jakby urządzenia. No i ważne, w każdym razie, kochani, to jest Gunvo. W tym momencie nie sądzę, że przyjdzie taki moment, w którym będzie to miało jakoś szczególnie dużo sensu. Ja zrobiłem to tylko dlatego, w sensie kupiłem tego Ethereum'owskiego, że chcę przetestować wszystkie funkcje, na które faktycznie tylko Ethereum'owski token pozwala. Twitter Blue, jakieś awatary, jakieś chuje muje, to jest rzecz, która... Ale to jest totalnie... Nie róbcie tego, w sensie tak serio, po prostu nie wydajcie pieniędzy na NFT, nie kupujcie tak. Ja to zrobiłem dlatego, że po pierwsze, ewidentnie mam ze sobą jakieś problemy, które mogłaby rozwiązać terapeutka, to po pierwsze. Śmieję się, nie mam. Ale stwierdziłem, że mogę zaryzykować, mogę sprawdzić i zobaczyć totalnie, jak to działa od początku do końca z takim ogromnym przeglądem wszystkich rzeczy. I nawet ostatnio w niedzielę przed napisaniem tego mojego rantu na Twitterze miałem coś takiego, kurde, nie, ale są takie projekty, które faktycznie dają radę, są, wiecie, na przykład Certified by Magic Eden, taka jedna z największych giełd, no nie? I były taki projekt balonów, że były po prostu NFT, gdzie mogłeś kupić balony, które wyglądają jak ludzie. To są takie dudle, bardzo ładnie to wyglądało wizualnie. A teraz uwaga, okazało się, że to jest projekt, który został założony przez skamerów, którzy zrobili skam jakoś tydzień wcześniej na Magic Edenie, wyjebali całkowicie Magic Eden i uciekli z jakimiś milionami gotówki, w sensie milionami dolarów w krypto, bo Magic Eden po raz kolejny nie zweryfikował, wystawiając, czy to są ludzie, a nie dywany, nie? Więc nawet nie można mieć żadnego potwierdzenia, że kiedy się, wiesz, idziesz w projekt, który ma jakieś, wiesz, że jest certified, że jest na jakiejś dobrej giełdzie wystawiony, że ludzie za tym stoją wydoksowani. Oni, ci ludzie, którzy uciekli z tymi milionami, nagrywali filmiki na YouTubie, że to są oni i że oni ich nigdy nie oszukają. Po czym się okazało, że to byli płatni aktorzy, w sensie oni zapłacili komuś, to ma to nagrać, po to, żeby oni po prostu spieprzyli z kasą i nikt się nigdy tego nie dowie. I oni przez cały wieczór pisali tweety na temat tego, dlaczego Magic Eden, czyli największa w tym momencie solanowa giełda, jest chujowa. Long story short, bo nie chce mi się tego przyciągać. To jest gówno, to będzie jeszcze bardzo długo gówno. Nie ma do tego sensownego zastosowania poza tym, żeby flexować się, że masz jakieś dużo pieniędzy, żeby kupić sobie obrazek i żeby pokazać, że tak, ja wyjebałem na niego $1,000,000 czy coś takiego. Czy Solana, czy Ethereum, to jakby różnią się tylko ceny, ale jakby dalej jest to jeden chuj. Naprawdę nie ma tutaj żadnej dodatkowej wartości, czy kupujesz czy w jednym, czy w drugim miejscu. Projekty, 99 projektów moim zdaniem niestety to jest gówno, które będzie dywanem, albo jest już dywanem, albo po prostu upadnie, bo projekty żyją tylko tak długo, jak jest na nie hype. A hype to jest rzecz, która jest najbardziej ulota na świecie, bo jednego dnia hype jest, drugiego dnia hype znika i projekt również z nim, nie? Więc...
Tak, bo one, tak naprawdę większość projektów, o których też rozmawialiśmy za kulisami, one do niczego nie dążą. One do niczego nie idą. Nawet jeżeli mają rozpisaną jakąś roadmapę, nie? Że tam, nie wiem,
i one nawet na tej roadmapie mają, że grę będziemy robić na przykład.
Grę będziemy robić. Co z tego? Kto w to będzie grał? Gdzie gra? I tak ja tam przyglądałem się jednemu projektowi faktycznie.
Banisowi? Banisy, które mówią, że...
pokazali screeny z gry, która nie przeszła ich testów, że tak średnio poszła. Nie? Jak zobaczyłem te screeny, to mówię...
To są te takie na Instagramie reklamy chujowe gier, co oglądacie czasami. To są straszne gówno.
Może
ale
trzeba
uwaga,
było po prostu nie robić tej gry.
Ale oni piszą, że trzymanie jednego banisa da ci $100 miesięcznie, jak gra przyniesie $1,000,000 zysku, nie? To są takie liczby, oczywiście, w sensie są gry, które zarabiają $1,000,000 na reklamach jakby miesięcznie. To jest jakby absolutnie, czy na mikropłatnościach, jak najbardziej. Tylko nikt tam nie zrobi takiej gry, to się nigdy nie wydarzy, nie?
Yep.
I dużo
będę
z nich to jest...
mojego tatę, że to jest explicit language.
Tak,
i to jest tak, że... Przepraszamy,
tatę Andrzeja. I to jest tak, że to jest też tak, uwaga, że to wszystko, w sensie w dużej mierze, to są Ponzi scheme. One działają tylko na tym, że ktoś kupi i ktoś sprzeda, to wtedy ten, kto kupi, płaci innym posiadającym. To są te wszystkie royalties. One działają tylko w taki sposób, bo nie ma pieniędzy sztucznie wytworzonych. W sensie nie da się wytworzyć sztucznie pieniędzy w tym rynku. Więc one są w każdym momencie zbierane dlatego, że ktoś stracił, a ktoś inny zyskał. I to jest niefajne po prostu. I teraz, ja, żeby było też jasne, ja nie neguję, że da się zrobić flipy i zarobić 100, 200, $300 albo i parę tysięcy dolarów, jak najbardziej. I sam byłem w sytuacji, w której mogłem wymintować projekt, który kosztował tam na przykład chyba ze $150 i jak po mincie on trafił na giełdę, kosztował tych dolarów 2000. Tylko, że on jakby, wartość tego projektu nie jest niczym spowodowana. Ona po prostu, ludzie, jak on się pojawił na giełdzie, stwierdzili, dobra, to my wrzucamy na giełdę, ale nikt nie wrzuca poniżej 6 sol. I oni stwierdzili, okej, nie wrzucamy poniżej 6 sol. I on po prostu był powyżej 6 sol przez cały czas. Więc jak chciałeś kupić, to oczywiście Ponzi z kim działa w taki sposób, że musisz zapłacić ileś. To jest wszystko naprawdę...
Typowa zmowa cenowa, tak naprawdę.
Oczywiście, nie ma w tym absolutnie zero wartości niestety. A projekty, które wartość mają, na przykład ten z banisami, bo to jest dobry przykład, że oni robią grę, to jest rzecz, którą można rozwiązać w XXI wieku po prostu robiąc kontrakt i umowę, no nie? Na zasadzie crowdfundingu, bo to dokładnie na tym to polega. My kupiliśmy te banisy, on dostał z racji tego pieniądze na to, żeby tą grę stworzyć i teraz... Jedyna różnica między tym, a rzeczywistością taką, w sensie zrobieniem tego jakby w takich normalnych warunkach jest taka, że robiąc NFT, on może dzisiaj zamknąć wszystko w piździet i nic z tego nie odzyskamy. A kiedy byłby to crowdfunding, albo byłaby to inwestycja, to umowy są i w jakiś sposób mogą nas przynajmniej chronić. Jeśli nie finansowo, to przynajmniej cywilnie. W tym momencie nic nie może nam zrobić ten koleś. Albo my. Więc to jest po prostu...
Szczególnie, że w dużej mierze to bardzo często wszyscy, którzy tworzą takie projekty, są dla nas anonimowi. To są jakiś użytkownik Discorda o nazwie CryptoKiller hashtag 1554.
Ja najbardziej lubię, Wojtaszku, a propos naszych tych, mamy na przykład Mr. NFT.
No to jak masz taką nazwę użytkownika...
Ale może były uczciwe wybory, tak? Jest rzeczywiście najprzystojniejszym wśród całej
społeczności. Byłem w jakimś projekcie, który tworzył bota do tego, żeby snajpować rzeczy, czyli jak na przykład spada coś poniżej ileś procent, to on sam za ciebie kupuje,
tak,
nie?
Tak, wspominałeś nawet o nim.
Tak, i teraz oczywiście to się okazało dywanem, ale
deweloper... To była końcówka zeszłego odcinka. Mówiłeś, tak, że to kosztuje jakieś marne grosze i mówię, co może tyle kosztować?
No, i teraz uwaga. Deweloper się nazywał Dev Sniper, właściciel się nazywał Master Sniper, a marketingowiec nazywa się Marketing Sniper. I to są nazwy tych osób w tym.
Ale chłopaczki moje drogie, bo ja z NFT cały czas, i co jest ciekawe, dzisiaj nawet z rekomendacji grupy telegramowej obejrzałem materiał Kuby Klawitera na temat NFT, nie wiem, czy widzieliście.
Nie, znaczy nie. O tych duszach, tak?
Sprzedawania dusz, jako tokenizowania swoich dusz, że możecie, jest taki polski nawet projekt, że możecie oddać swoją duszę w kawałkach i wymintować, czy tam zrobić z tego token i w zależności od tego, czy ktoś będzie to chciał kupić, czy ktoś uwierzy w to, że wy mu wysyłacie jakąś kosmiczną energię, whatever. Polecam w ogóle cały materiał zobaczyć, bo jest tam to dość sensownie wytłumaczone. I w tym momencie właśnie Klawiter powiedział takie słowo, że ludzie go pytają i myślę, że dość często się to pojawi też w głowach naszych słuchaczy. Dlaczego oni cały czas mówią o NFT? Że ja się z tym dość mocno zgadzam, że no ten temat jest super hot, jeśli chodzi o technologię, nie? W sensie, że nowości z tego rynku, ten zrobił tutaj, no, nie wiem, Magda Gessler, Krzysztof Gonciarz, coś tam na NFT wrzucili.
W sumie od tego
było
chyba zaczęliśmy naszą tak. Tą tak. Sagę, że tak powiem.
No ale tak, wiesz, i po kolei się pojawiają bardzo dużo, nie, o NFT pierwszy raz wspomnieliśmy chyba, jak sprzedawany był kod tej webowej pierwszy raz.
Mozilla chyba pierwszy, tak. Coś takiego.
Tak, że ten pierwszy www od ser, nie wiem, jak on się nazywa, jakoś dwuczłonowe nazwisko ma. I właśnie ten kod do pierwszej strony internetowej, powiedzmy na www. No więc jest to temat powracający, jakiś super hot, właśnie, że teraz bardzo wiele instytucji kombinuje, no tak jak Orzech wysłał coś, że WWF zbiera kasę, mintując NFT tokeny, mówiąc, że to są ekologiczne tokeny i okej, po prostu zakładam, że korzystają z jakimś tam źródeł energii odzyskiwalnej. No niemniej jednak i dlatego to tłumaczy, skąd ta obecność wątku, bo nieśledzenie tego byłoby albo ignorancją, pewnie jak ja bym zrobił to i bym zignorował ten temat, ale pytanie, czy ignorowanie tego jest sensowne, bo równie dobrze to tak jakby się, nie wiem, w 2008 roku stwierdzić, no to smartfony to takie wymysły przyszłości, przecież nikt tego nie zrobi. Może to też jest ten moment, nie? Jak tyle się o tym mówi, to trudno to zignorować, po prostu chyba mi o to chodzi, ale ja wciąż, tak jak Orzech powiedział, wszystkie te zbiera WWF, dlaczego oni muszą to zrobić w formie NFT? Oprócz tego, że to jest hot w tej sekundzie. Dlaczego znaczy, te wszystkie rzeczy się
ja
tak
ja rozumiem,
dzieje?
Dlaczego oni to zrobili w tej sekundzie, bo to będziesz miał niepodważalny dowód na to, że wpłaciłeś pieniądze i każdy mógł sprawdzić, że wpłaciłeś pieniądze na swoją cegiełkę. Ale to jakby nie, to równie dobrze mogli wysłać ci kartkę z lokalnego miejsca, w sensie z lokalnego ośrodka WWF, na przykład z Warszawy byś dostał kartkę, dziękujemy za wpłatę WWF.
Ale to tak jak na przykład mi dostaje maila od się pomaga, jak wpłacę na kogoś, to też jest potwierdzenie.
Tylko byś dostał NFT, no dokładnie, tylko dostawałbyś NFT, no to jest bez sensu.
I tylko rozumiem, że to jest sformalizowane, w sensie, że nie mogę sobie sam wysłać takiego maila, nie mogę sobie...
No tak,
tylko z drugiej strony, sobie jest, Orzech, jest, sam jest... mintowałeś rzeczy, tak? Swoje jakieś
tak, tylko wiesz, no, one są weryfikowalne, że to nie są oficjalne od WWF czy od czegoś tam, nie?
No, jest, no, jest to, jeden, no tak, tak, tak.
Jest jeden use case w tym momencie NFT, który jest walidny. Nie wiem, jak to zabrzmiało, wiem, że to nie było bardzo polsko, ale jest jeden i nie powiecie mi, że niestety, w sensie niestety to jest jeden jedyny, co do którego jestem tak, okej, okay, to niestety tak działa i to tak będzie działać i faktycznie to jest, jeśli dla kogoś to jest ważne, to jest warto zrobić, kupić sobie NFT. Uwaga. Kupując NFT, stajecie się jakąś częścią społeczności. Pewno frajerów w społeczności, w jednym tym, ale jeśli kupicie sobie małpę, tą wiecie, board, tam coś tam ten, to dostajecie dostęp do bezpośredni do Discorda, na którym jest Justin Bieber. I możesz napisać do niego...
Równie dobrze, to znowu nie musiałoby być w formie NFT. Jak wspierasz Patreonie Jesłosa, to dostajesz dostęp do salonu patronów na Jesłos forum.
Oczywiście. To się po prostu... jakby mówię tylko wyłącznie o sytuacji zastanej, nie? W sensie w tym momencie, jeśli chciałbyś wejść na przykład... ostatnio widziałem właśnie na przykład kolejne jakieś NFT się pojawiło i teraz omówię beznadziejna. Po co to kupować? Uwaga. CEO Figmy, tego programu, którego ja używam do projektowania, ma kupiony ten token i jest na tym Discordzie. Jeśli chciałbym z nim porozmawiać bezpośrednio... Uwaga, mogę oczywiście napisać mu DM-kę na Twitterze, czy w ogóle na publiku mu na Twitterze napisać. Jasne. Ale dokładam sobie barierę wejścia, bo tam jest x osób, które do niego pisze na Twitterze. A tutaj jest Discord zamkniętej społeczności. On wie, że ja mam małpę, ja wiem, że on ma małpę i możemy sobie porozmawiać na zasadzie, słuchaj, no jesteśmy w jednym klubie, razem mamy małpę, możemy... To jakby jest to wstęp do rozmowy. I ja to całkowicie rozumiem, że ludzie z tej perspektywy kupują te rzeczy, tylko znowu, to jest ewidentnie pokazanie statusu i bycie w jednym klubie z tymi konkretnymi osobami.
Klasik. Mnie...
Ale to jest tak, naiwność też, myślenie, że jak ty wejdziesz do grupy, w której jest Justin Bieber, że stajesz się kolegą Justina Biebera, bo
nie, oczywiście,
on
ale
w
ja mówię,
tej grupie ja jest nie z powodów tego, żeby mieć ten klan społeczności, tak jak Michał Szafrański,
oczywiście,
żeby się z ludźmi rozmawiać i wymieniać poglądami.
To prawda, tylko wiesz, no, jakby to jest obniżenie bariery wejścia, nie? I to jest też tak, że jakby no masz tam grupę ludzi, którzy mają ewidentnie dużo pieniędzy, bo małpy nie są tanie. Więc jak na przykład chciałbyś sprzedawać tam projekt, w sensie, no wiesz, nikt tam, wiadomo, że nie przyjdzie tam ktoś z ulicy, bo najtańsza małpa kosztuje $500,000. Mhm. Więc jak ktoś kupuje małpę i przychodzi tam i mówi, cześć, słuchajcie, będę robił taki biznes, to jest to dla ciebie bardziej osoba interesująca niż ktoś z ulicy, nie?
Tak jest.
I to jest jedyny powód, dla którego faktycznie NFT w jakikolwiek sposób działają, że możesz sobie kupić wejście do klubu bogatych chłopców.
Rozumiem. Albo i dziewczyn.
Albo i dziewczyn. Teraz, ale to, znowu, tylko... No to jest jakby... Czy po to macie... Wiecie, no to po co kupować tanie NFT? W tej sytuacji kupuje się tylko blue chipy i nara, no. No bo po co ci kupowanie NFT, który kosztuje 17 zł? Przecież Justin Bieber ma go głęboko w dupie. I społeczeństwo osób, które kupują za 17 zł jakby te NFT, to w jaki sposób jest społeczeństwo? Wiesz, no to może być fajne społeczeństwo, bo na przykład te banisy, o których mówiliśmy, to jest fajna grupa ludzi. Ja ostatnio tam z nimi pisałem na temat mojej wątpliwości i oni się mówią, słuchaj, my się z tym zgadzamy. I jakby mówisz totalnie walidne rzeczy. Znowu, uwaga, walidne to będzie.
Już jest w tytule, spokojnie.
Bo, dlatego, że widzę tytuł odcinka. Oni mówią, tylko że my chcemy zagrać w to kasyno. Ja mówię, okej. Oni nie mają problemu z tym, że zarobią pieniądze na tym, że po prostu ktoś je straci. I oni po prostu powiedzieli, że jakby tak, oni przeprowadzili przed sobą tą dyskusję i stwierdzili, że dla nich to jest okej. Mhm. I tyle. Więc, no. Także tak, to jest koniec mojego tematu NFT, to już nie wróci, żegnajcie. W sensie nie wróci na zasadzie cześć moje opowieści z NFT, wróci prawdopodobnie, bo jakiś debil znowu kupi książkę pierwszą edycję Harry'ego Pottera i stwierdzi, że będzie sprzedawał kartki na NFT. Jestem prawie pewien, że to się w końcu wydarzy, ale no jakby tak, to tak to wygląda.
Czy ja myślę, że może temat wrócić, jak on faktycznie... ominie go choroba wieku dziecięcego na zasadzie takiej, że jest to taka totalny dziki zachód, że przyjechali wszyscy. To ja myślę, że to jest całkiem sensowna analogia. Jest informacja, że nad tą rzeką są buryłki złota. Zjeżdżają się ludzie, którzy po prostu szukają okazji, chcą mieć następną, tutaj w tym przypadku następne wczesne akcje Apple'a, Amazona, cokolwiek
oczywiście
takiego. Przyjeżdżają, rozbijają sobie obóz, tworzą się miasta. Niektóre te miasta upadają, niektórych jest kompletne bezprawie, a z niektórych niektóre dzisiaj nazywają się, nie wiem, Houston czy Los Angeles, tak? I być może my będziemy rozmawiać o tym, co się zmieni z tego dzikiego zachodu w tym zachód, który już
oczywiście
jest taki okiełznany.
Dużo osób w branży NFT pisze i też w branży krypto pisze coś takiego, słuchajcie, jakby bitcoinem, ethereum, oczywiście, ale prawdziwe sztosy wychodzą codziennie i my o nich nawet nie wiemy. W sensie prawdopodobnie największy coin, najlepszy coin, jaki może być, który będzie za dwa lata ogromnie nahypowany, wyszedł, wiecie, w zeszłym tygodniu i po prostu nikt z nas jego nie widzi, bo tych coin wychodzi codziennie 1000, nie?
No dlatego widzisz to, co mówisz, że kupujesz NFT za 12 zł i to jest ta nadzieja, że to jest właśnie ten coin.
No niby tak, tylko że z drugiej strony też wiesz, no to jest trochę tak, no, to trochę tak jak granie w lotka, nie? Musisz trafić ten jeden, a... No i tego nie ma aż tak wcale mało, żeby można
pytanie,
było, wiesz,
w ogóle
strzelać
będzie,
jak szotka. Albo pytanie, czy w ogóle będzie, dokładnie. Więc ja, moja ostateczna odrada finansowa jest taka. Ja faktycznie znikam z NFT, zostawiając sobie na razie to, co jest, i ewentualnie sprzedając to potem po stracie. W sensie nie kupuję nicowego. No nie, w sensie wystawiłem już trochę. Inne wiem, że mogę wystawić za tydzień i być może wtedy będę mógł sprzedać je za odrobinę więcej dla osób, które będą chciały w ten projekt wejść. A resztę po prostu sprzedałem ze stratą i to jest jakby trudno, szkoda. Ale nie będę kupował więcej, nic nowego.
Ale to powiedz, no, dlaczego nie wyjdziesz, jak mówisz koniec NFT, to jest bez sensu, to dlaczego nie sprzedajesz w tym momencie wszystkiego, żeby wyjść nawet na plus? Ja tego no trochę
Bo w tym momencie nie wychodzę na plus. To
nie,
jest
no
trochę
mówiłeś,
tak,
jakbyś sprzedał wszystko za podłogę, to masz powyżej tam ze 100-200 dolarów byś zyskał.
A to jest prawda, to jest jedynie jeszcze to, że jestem trochę ciekawy, bo teraz... Poczekaj. W mojej wiadomości, którą napisałem w niedzielę, było napisane, że zostawiam sobie dwa projekty, bo jestem ciekawy, które z nich będą dywanami. Jeden z nich okazał się dzisiaj dywanem, więc jestem ciekaw, czy drugi z nich też będzie dywanem.
A ty się nie dowiesz tego, jak nie będziesz aktywnym posiadaczem?
Nie. Dowiem się. Tylko, że jakby to jest najłatwiejsze, kiedy po prostu widzę jednocześnie, jaka jest informacja na temat podłogi.
Czy jednak trochę jesteś ciekawy, co się stanie z NFT, czy
ciekawy,
nie będziesz jechał?
No nie, oczywiście, jakby ja i tak sprzedaję w dalszym ciągu. Jest jedna rzecz, której jeszcze nie przeanalizowałem, to znaczy krypto, w ogóle tematu krypto, bo też stwierdziłem, dobra, przy okazji trochę sprawdzam, jakby skoro już jest ten temat, czy co ja sądzę o krypto, bo wiecie, my sobie oczywiście sądzimy, co sobie sądzimy, tylko tak jak, wiecie, możemy mówić, że krypto niszczą planetę i są środkiem, w których znikają pieniądze, które potem nie zasilają na przykład z podatków społeczeństwa i właściwie trzymając pieniądze nie w prawdziwych walutach, tylko w krypto, omijamy aparaty państwowe i jednocześnie jesteśmy troszeczkę pazożytami na państwie. No to jest jakby jedno podejście, ale z drugiej strony możemy mieć podejście takie, w której hiperinflacja gdzieś tam w państwie Ameryki Południowej sprawiła, że ludzie, którzy trzymali w krypto, nie stracili swoich oszczędności, nie? I to jest taka dyskusja troszeczkę w zasadzie, dobra, to co będzie w przyszłości? Ja trochę nie wiem, ale tak jak wszedłem w NFT i jakby wyszedłem z tego, mając pewnego rodzaju świadomość tego zachowań, które tam się dzieją i tego środowiska, tak teraz siedzę trochę w krypto, nie, spokojnie, w sensie jakby nie kupiłem nic poza tym, co kupiłem, jak wchodziłem w NFT. I leży to i mam na zasadzie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to jest w ogóle rzecz, którą chcę mieć, czy którą chcę iść. Ale no krypto, już wiem, że krypto to gówno, nie?
Znaczy ja
w
mam,
sensie NFT.
Ja mam podejście do jednego i do drugiego jako identyczny mechanizm działania, czy to jest coin, czy to jest obrazek.
To nie jest
I
do
nawet
końca
widzę
autentyczny...
większą sens w coinie jako jakąś taką właśnie środek płatniczy, który jest
tak,
uniezależniony
dlatego...
od państwa.
Przynajmniej tych dużych, nie? Które są znane już są od lat.
No, ale wciąż
tak, jakieś takie świeże.
No to tak.
Dlatego chcę sprawdzić, co to w ogóle jest, wiesz, w sensie jakby, bo ja chcę, trochę teraz siedzę i na przykład się okazuje, że są jakieś nowe, inne i one powstają i to właśnie Ethereum 2.0, co to będzie, wiesz, jakby trochę jestem, skoro już usiadłem do tego tematu, to sprawdzę i będę mógł przynajmniej na przykład za miesiąc, za dwa miesiące z pełną świadomością stwierdzić, okej, krypto faktycznie ma szansę zostać walutą na boku przyszłości, bo moim zdaniem nie będzie nigdy kryptowalutą jakby na przykład żadnego państwa jako sensowna waluta. A może stwierdzę, że to jest totalne gówno, ale jakby skoro już robię ten research i to już mogę go zrobić do końca mojego albo jego.
Znaczy to, tylko wiesz, z drugiej strony tak jakbyś nie wiem, kupował dolary, euro i funty, stwierdził, że okej, to zobaczymy, czy
inwestowanie
w obce waluty ma sens.
Bo to trochę jest nie do końca to, bo kryptowaluty mają jeszcze dużo różnych innych mechanizmów pobocznych, no nie? W sensie to, że są smart kontrakty, na których oparte są NFT. W sensie możesz robić tak, że na przykład Andrzejku, tylko jeśli coś się wydarzy, to ty dostaniesz swoją zapłatę. W sensie taka umowa, tylko że zapisana w blockchainie, nie? I to są rzeczy, które są interesujące i ja jestem trochę ciekawy, jak to działa i jak to można wykorzystać i jak to może mieć ręce i nogi, albo stworzenie tokenów na przykład na Solanie dla wszystkich inwestorzy jest rzeczą absolutnie trywialną i śmieszną. I one mogą mieć nawet odzwierciedlenie w dolarach, żeby było jasne. Ale znowu, to są rzeczy, które ja chcę sprawdzić i zobaczyć. Najwyżej przejebię trochę pieniędzy i tak już włożyłem jakieś grosze, więc no trudno. Nie polecam i to są wszystko, pamiętajcie, że to nie są porady, tylko odrady inwestycyjne z naszej strony, ale to jest tyle. Dziękuję
ale
bardzo.
Ale jak chcecie sobie kupić NFT, no to kim my jesteśmy, żeby powiedzieć,
no
czy
właśnie,
nie?
Ja kupiłem dużo na tym etapie i nie wiem, jak się z tym czuję. Nie?
Wiecie, bo znaczy się... może się okaże, że to NFT to jednak było fajny pomysł, tylko musiało raczysko najpierw minąć początkowe. A może się okaże, że to pamiętacie te dobre czasy, jak jeszcze nie było tyle raka w NFT?
Teleranka.
Udało się znaleźć coś sensownego.
Telerak. No ale tak. Ale no tak. No, ja wiem, ja widzę, że to może mieć jakąś przyszłość, ale nie widzę na razie, żeby ona miała więcej sensu niż nasza rzeczywistość aktualna. Nie widzę NFT w grach.
Ja mam poczucie, że po tym wszystkim, co widziałem i co usłyszałem od Orzecha i jakby też sam obserwowałem niektóre Discordy, żeby zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy, to mam poczucie, że NFT jako takie, jako technologia pewnie przetrwa, no bo jakby za dużo już zostało zbudowane i jest kilka projektów, które działają, są duże i zostaną duże i będą pewnie rosnąć jeszcze. Natomiast rynek jest już zalewany i będzie zalewany skamowymi projektami i to sprawi, to odrzuci użytkowników takich zwykłych od inwestowania w małe projekty i one po prostu przestaną powstawać. Albo będzie ich tak dużo, że zrobi się taki chaos, że znowu będziemy, wiesz, w tej zupie cały czas pływać, nie? I jakby będzie taka sama sytuacja jak teraz. Natomiast to, o czym mówi Orzech, NFT w grach, nie, to jest po prostu nikomu niepotrzebne. To niczego nie zmienia.
Nie ma żadnego
dzisiaj
poza
skórki.
Tym, że ludzie chcą, nie?
W sensie... Można handlować skórkami, proszę bardzo. Nie ma
ale
problemu.
Można?
No jasne, w
CS... A jak bym sobie wymintował swojego...
Counter Strike'u, Andrzej, jak znajdziesz w jakiejś tam skrzynce super skórkę, to możesz ją opylić komuś. Nie ma żadnego problemu. I nie jest do tego potrzebny żaden blockchain, ani no tak. Web3, ani takie rzeczy. Więc jakby, wiesz, no, mamy wszystko już. NFT niczego nie wnosi do tego rynku, przynajmniej gier. I oczywiście, to już nawet zobacz, że kiedy ostatni raz, mówiąc w tym temacie, mówiliśmy o tym, że NFT pomaga artystom. Co było jednym z założeń.
Żeby było jasne. I teraz uwaga, jakby artyści, którzy weszli w NFT, faktycznie zarabiają więcej pieniędzy, sprzedając swoje dzieła w NFT. I teraz pojawia się pytanie. Czy dlatego, że NFT im pomaga? Czy dlatego, że na NFT jest hype, więc wszyscy to kupują? Bo jakby w sensie
to ma znaczenie, jest taki... no to efekt końcowy jest taki, że no to
no tak mają już... lepiej, tak?
Właśnie, no że Van Gogh też ma, że jest hype na niego, jakby żył, tutaj to by dużo... miał super sytuację.
No oczywiście, to co artyści lubią w NFT, to jest między innymi to, że na przykład royalties są zapisane na zawsze, nie? Czyli na przykład jeśli ktoś sprzeda twoje dzieło, twój NFT ma zapisane, że na przykład 2,5% royalties zawsze wraca do autora.
No wiesz, to jest oczywiście ta dobra strona. Niestety jest bardzo dużo negatywnych przykładów, gdzie po prostu artyści są okradani ze swoich dzieł.
Ja polecam w ogóle.
One mintowane przez jakichś randomowych ludzi i wiesz, DeviantArt ma problem z tym, żeby chronić swoich twórców, bo przecież to jest jedna z większych źródeł jakichkolwiek grafik, które możesz, no właśnie, możesz zrobić prawy klik i zrobić z nimi co chcesz i niestety tak ludzie robią, więc no... Czy to jest faktycznie narzędzie do pomocy artystom i monetyzacji ich dzieł? Moim zdaniem nie, to nie jest najlepsza droga. Myślę, że pojawi się coś nowego, lepszego, co będzie dla nich lepszym rozwiązaniem. Bo jakby wspierać artystów zawsze, ja jestem fanem artystów wszelakich. Uważam, że
wszelakich?
Ludzie... Tak, wszelakich. Jak ja cię nazywam artystą, okay,
to
jest to zawsze komplement.
Chciałem zdefiniować, to jest komplement. Ja też mogę ci coś machnąć, nie?
Ja wiem, Andrzej, ale to ty przecież narysowałeś jedno z najlepszych portretów naszego znajomego z pracy.
Tak, to dzisiaj muszę to wymintować mu.
Musisz mu wymintować, ale do dzisiaj on ma to na awatarze, tak. To znaczy, że mu się ewidentnie podoba. Chciałbym, żeby artystom było lepiej i żeby lepiej mogli sprzedawać swoje dzieła w jakiś fajny sposób i monetyzować je, ale nie sądzę, żeby NFT było tą drogą właśnie. A gry to w ogóle nie ma o czym mówić. I teraz jeszcze jest taka ciekawostka, bo jakby Metaverse też jakby ja traktuję jako część Web3, no bo chyba tak trzeba. I Satya Nadella mówi, Metaverse to są właściwie gry. O czym my w ogóle mówimy? Po co tutaj dokładać nową filozofię? To są gry. To jest miejsce wirtualne, gdzie spotykamy się w formie jakichś awatarów. Czy to są awatary wizualnie podobne do nas, bo tak udało się zrobić w kreatorze w grze. Czy to są samochody odpimpowane, bo akurat ja lubię jeździć samochodem takim, a nie srakim w Fordzie. I spotykamy się i spędzamy czas w wirtualnej przestrzeni. Koniec rozmowy. To jest cały Metaverse. I Facebook próbuje wymyślić na nowo, i Facebook i jakby no cała branża, która idzie za tym, próbuje wymyślić na nowo koło, a nie ma takiej potrzeby. I ja naprawdę no, staram się mieć otwartą głowę.
Może to jest kwestia taka, jakbyś powiedział, no Nokia już zrobiła super telefon, to już nie ma potrzeby nic zmieniać.
Ja podlinkowałem wam.
Chyba nie.
Ja podlinkowałem wam i podlinkujemy też w opisie odcinka. Michał Brański napis. On, jak się okazuje, po pierwsze Michał dał mi bana na Twitterze, a po drugie, ja kiedyś pracowałem w ogóle w O2, więc ewidentnie, no nie wiem. Ale Michał odbanuj. Natomiast Michał poszedł bardzo w stronę NFT. Uważa, że to jest faktycznie jakaś przyszłość. Jest Discord, który polskiej społeczności Web 3.0, który Michał założył. Natomiast to, co ja chcę w opisie tego odcinka podlinkować, to jest dokument w Google Docsach, prezentacja, którą Michał zrobi na temat tego, jak on widzi NFT i jak NFT zmienia poszczególne rynki. Mhm. I ja z wieloma z tych rzeczami się zgadzam, tylko dokładam sobie gwiazdeczkę, że nakładają to tak zwane extra steps, to trochę jakby, wiesz, możesz kupić NFT artysty, ale nie możesz go sobie wydrukować i powiesić na ścianę, no to jest trochę extra steps, jakbyś nie mógł wejść do sklepu tego artysty i po prostu kupić sobie jego reprodukcję, nie? W sensie u niego po prostu tak o. On pisze oczywiście, że obniża to barierę, bo będąc w Polsce możesz kupić coś, co jest w Stanach, technicznie rzecz biorąc, ale z drugiej strony no, wysyłanie tych rzeczy albo wysoka bariera finansowa w dalszym ciągu nakłada dodatkowe bariery w stosunku co do konsumowania sztuki czy coś takiego. W każdym razie polecam, żeby zobaczyć, sprawdzić. Tam jest bardzo dużo różnych podejść i jak NFT różne rynki zmienia według Michała. Ja się z niektórymi zgadzam, z niektórymi nie, a z niektórymi uważam, że to są rzeczy niepotrzebne, ale to są jakby... Niestety trochę ten dyskurs, kurde, jest. W sensie będziemy dyskutować na temat tego, czy NFT jest jakąś przyszłością, czy nie ma. I moim zdaniem w tym konkretnym jakby rozwiązaniu, jak to teraz jest, no to nie ma. I tyle. I mogę, ja sobie awatar, jak będę Twitter Blue mógł sobie zrobić, to sobie awatar ustawię mojego NFT tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mi go zapisał i sobie ustawił taki sam. I don't mind. W sensie jakby, bo ja wiem, że to jest gówno i to zupełnie tak nie działa.
Ja tylko, ja mam coś takiego, że tak jak ci mówiłem wielokrotnie, że moim zdaniem jesteś najgorszym hejterem NFT w historii, bo mówisz to,
który
to, że
wydał,
to jest gówno,
wydał na to pieniądze,
a czekasz na to, żebyś mógł ustawić sobie awatar na NFT w
tak,
kwadracik
tak.
I na forum my też jesteś w kwadraciku, mimo że podle brzydki awatar. Dysponując, zapłaciłeś artystce z prawdziwego zdarzenia, żeby narysowała cię w roli Hadesa i masz jakiegoś kurna pikselowego debila, który kosztował mniej niż tej artysty zapłaciłeś, a masz taki ładny obrazek gotowy, tylko dla ciebie zrobiony.
Tak, to prawda, ale Andrzej, ja mam bardzo dużo różnych dzieł sztuki ze mną namalowanych, czy to obrazy, czy to takie rzeczy, czy grafiki. Po prostu mogę tym, wiesz, jakoś sobie tak żonglować. No, ale to zakończę mój temat NFT i mój eksperyment tak naprawdę, bo jakby tutaj już więcej rzeczy nie ma do odkrycia z mojej perspektywy. Są oczywiście projekty, które wyszły, w których byłem, które być może osiągną jakiś ogromny sukces i staną się tak zwanymi tymi blue chipami, a blue chip to chodzi o ten znaczek zweryfikowany na Twitterze, bo to jest blue chip, no nie? I jakby, że takie projekty, które są ogromne i na przykład, które kosztują 300 sol za jeden, to są blue chipy, bo one są takie ogromne, że one nie mogą upaść, co jest gówno prawda, nie? No, ale no to może
Lehman
takie
Brothers.
Projekty będą, ale no ja już nie będę tego tak śledził. W sensie ja wychodzę z Discordów i tak dalej, żegnajci. No. Może tak, dziękuję bardzo.
Tak, ja tylko na zamknięcie tutaj Wojteczek zrobi timestamp i ja przy tym wszystkim ludziom, którzy ominęli fragment o NFT, bo już nie chcą o tym słuchać, ja po prostu zachęcam ich, żeby nie zamykali na to głowy, bo temat jest gorący, temat jest, ma znaczenie i temat jest rozwijający się, więc być może omija nas trend, bo być może, a być może to jest początek nowej przyszłości, z którą będziemy żyć, nie?
A jak Andrzej to mówi... To już naprawdę warto go posłuchać, szczególnie w tym temacie.
Jebany pewno ma pomintowane tyle NFT-ków. Tak,
ale patrzcie, jak ten Wojteczka, jakbyś tak faktycznie zrobił, że powstawił tam stampa przed tym moim zdaniem.
Tak, tak zrobię, no oczywiście, oczywiście. Oczywiście.
Widzicie, mamy was, mamy was.
Pięknie. Dobrze, dziękujemy ci, Orzech, za to, że wiesz, że jakby zrobiłeś ten eksperyment za nas trochę i wiadomo, że to wymagało dość dużo czasu, też zaangażowania i tak dalej, więc
to też jest rzecz, która bardzo niezdrowa jest.
I w naszych słuchaczy imieniu, bo w sumie, no nie wiem, ja uważam, że warto poruszać tematy, które są gorące, a tak naprawdę bardzo łatwo jest wejść w jedną albo drugą stronę, czyli albo totalnie hejtujesz, mimo tego, że jakby nie
rozumiesz,
nie wlazłeś, tak? Nie wlazłeś, nie zobaczyłeś, na czym to polega. I to taka zabawna sytuacja jest teraz. Ludzie sobie wysyłają taki tekst z Gazety Wyborczej na temat tego, że jakaś dziewczyna napisała. Tytuł jest bardzo taki uderzający, bo jest znamy przyczynę wysokiej inflacji, to ci programiści. Nie? I jakby okej, okay, rozumiem, że to lata po internecie jako he, 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 kto takie głupoty pisze, co za debilka. Natomiast wiesz, jak wejdziesz na ten tekst, to w samym lidzie, który widać, no bo to jest Gazeta Wyborcza, więc jest zasłonięty za paywallem, jest no trochę żartuje, a trochę nie. Więc jakby ewidentnie ten tekst nie ma takiego czysto przekazu, że programiści są winni wysokiej inflacji, ale już oczywiście, wiesz, nikt go nie czytał, ale wszyscy zdążyli
się odnieść. Akurat za takie rzeczy chyba odnieść. Nie odpowiadają, nie? W sensie ci...
No tak, zresztą to już bardziej rozmowa o kulturze clickbaitu.
Tak, właśnie o to chodzi, że tak łatwo wejść w buty hejtera NFT, bo po prostu wiesz, już na wierzchu widać, że przecież wystarczy prawo kliknąć, nie? I tyle. I to co, o czym by tu, jakie obrazki. A dzięki temu, że byłeś w tym bliżej, to dowiedzieliśmy się więcej i myślę, że to jest dużo bardziej wartościowe. I nadal możemy hejtować, ale przynajmniej teraz wiemy dokładnie za co.
A poza tym to, czy to jest w ogóle sens, jest dawać jakieś ostateczne opinie, bo to się równie dobrze, wiesz, jak się za 3 lata zmieni sytuacja, to co, będziesz się trzymał, bo w 7 lutego 2022 powiedziałeś, że koniec NFT, to...
Ja właśnie jestem ostatni, NFT. Żeby krzyczeć na innych, że są hipokrytami i też ostatni jestem, żeby wymuszać na ludziach to, żeby trzymali się jednego zdania. I to też uważam, że to jest choroba, która toczy trochę, nie wiem, chociażby Twittera, czy w ogóle na przestrzeń publiczną, gdzie się dyskutuje. Tak jakby nie można było zmienić zdania. Nie? Tak się polityków na przykład rozlicza. I to jest ciekawe, że politycy, którzy zmieniają na przykład barwy, przechodzą z jednej partii do drugiej, są hejtowani na maksa za tą zdradę ideałów, tego, co głosili wcześniej. Okej, okay. Tylko że oni mogą równie dobrze powiedzieć, słuchajcie, no zmieniłem zdanie. Uważam, że te rzeczy są ważne, co robi ta druga partia, a tamte rzeczy, która robiła poprzednia, to nie są ważne. I wystarczy powiedzieć ludziom, że hej, zmieniłem zdanie, ale tego też politycy nie robią i dlatego się zbiera na nich ten hejt, nie? Że jakby po prostu przemilczają sprawę. Przeszedłem, okej. Okay. I już później jest zupełnie inna, teraz mówię po prostu zupełnie innym głosem, więc nie dziwię się, że ludzie dostają kociokwiku, a tak naprawdę czasem wystarczy powiedzieć przepraszam, a czasem wystarczy powiedzieć słuchajcie, no może wyrosłem trochę z tych poprzednich ideałów i teraz wydaje mi się, że ważniejsze są inne sprawy. That's okay, hej.
Ale
no,
wiesz
jakby...
co, Wojtek, to jest zakładanie, że ludzie będą mówić rzeczy, nie? To jest kurde, taki
największy
błąd. No tak,
nie, no wiesz, to jest bardzo idealistyczne podejście, no ale jakoś tak chyba bym wolał słuchać ludzi, którzy są szczerzy i na przykład tak jak my tutaj też potrafimy się przyznać do błędu niejednokrotnie i poprawić to, w czym się pomyliliśmy, albo właśnie zmienić zdanie na jakiś temat, który wcześniej totalnie toczyliśmy bekę, a później mówimy, a jednak, no dobra, ktoś tam miał rację, nie? No i coś jest w tym złego? No chyba nie, no. Tak mi się wydaje. Dobrze, ale to już może po tych...
Już?
Po tych 45 minutach. Może ja mam jakiś temacik fajny.
Przepraszam.
Nie, Orzeszku. To już powiedzmy, że to jest koniec i po prostu koniec.
Dziękujemy. No już nie ma nic, no. Jesteśmy wolni, możemy iść.
No tak, dokładnie.
Znaczy nie, słuchajcie, jeszcze nie. Podcast się jeszcze nie kończy.
Nie. Słuchajcie. Ja mam temacik, który przewinął się gdzieś przez internet i też był dość często podawany dalej. Troszkę, już nie chcę mówić, że tak bezmyślnie i tak dalej, bo absolutnie ma, rzeczywiście są najmniejsze przesłanki, że cokolwiek mogłoby się wydarzyć. Chodzi o temat Meta, czyli właściciela Facebooka, Instagrama i innych tych wszystkich serwisików, który powiedział, że jeżeli prawo się nie zmieni, a Unia Europejska ostatnio wypowiedziała jeden z zapisów, dość ważny, nazywa to się Privacy Shield. Był taki pakiet ustaw Privacy Shield, który umożliwiał właśnie dużym korporacjom, no, serwisom, które działają w wielu krajach, na transfer bezpieczny danych użytkowników między serwerami europejskimi a serwerami amerykańskimi i właściwie no między po całym globie tak naprawdę, no bo jeżeli mówimy o Facebooku, to wiadomo, że jest dostępny wszędzie. Privacy Shield okazało się, że niestety, ale no nie do końca spełnia swoje zadanie, bo to, co działo się z danymi z Facebooka, sami dobrze wiecie, było Cambridge Analytica, było bardzo dużo różnych wpadek, których Unia Europejska chciałaby jednak uniknąć. Więc w czerwcu 2020 roku anulowali w ogóle Privacy Shield i co prawda no, teraz jest taka sytuacja, że niby mieli wrócić do Standard Contractual Clauses, które jest dość skomplikowane. Cały czas wiadomo, jak to z legislacją, zanim pojawi się coś nowego, to jeszcze jest taki czas, że właściwie nie wiadomo co. Natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone w tej chwili pracują nad nowym pakietem ustaw, które sprawią, że będzie to wymienianie danymi możliwe, no może nie na takich samych zasadach jak ten Privacy Shield, bo on po prostu się nie sprawdził, ale docelowo lepszych niż teraz. No ale pracują, natomiast jeżeli nie wypracują, to właśnie Meta powiedziała na jednym ze spotkań, że jeżeli nie będziemy mogli tych danych przesyłać i przetwarzać na serwerach zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach, to niestety, ale nie będziemy mogli jakby udostępniać swojego serwisu w krajach Unii Europejskiej.
Tak, czyli nie ma za co, Unia Europejska załatwiła wam z 2 godzinki wolnego.
Codziennie. Dokładnie. No i oczywiście wiadomo, no tytuł jest, że Facebook opuścił Unię Europejską, więc już spaduwa, już nas ten. Jedni się cieszą, inni płaczą. Oczywiście małe biznesy, które opierały większość swojej sprzedaży na przykład na Facebooku, to raczej płaczą, bo nie ma w tej chwili alternatywy, która by tak dobrze działała, jeżeli chodzi o targetowanie. No ale to tak jest. No, przy tak ogromnym serwisie, wiesz, są tacy, którzy korzystają z tych danych do niecnych celów, są tacy, którzy skorzystają po prostu po to, żeby robić biznes, nie? I niestety wszyscy by dostali po dupie wtedy. No na pewno nie wyjdą, nie ma szans tak, w ogóle na to. To jest takie gadanie, po prostu wiesz, to tytuł jest taki krzykliwy, a tak naprawdę pewnie tak ktoś chlapnął może dlatego, żeby Komisja Europejska tam trochę przyspieszyła pracę nad tym nowym rozwiązaniem.
Możliwe. Więc, no, tak. Ale no, tak, Facebook, Instagram, myślę, kilkaset milionów użytkowników. Okej, okay. No problem.
Dokładnie. Szczególnie jeszcze teraz, gdzie oni bardzo, bardzo czują ciśnienie, jeżeli chodzi o konkurencję ze strony TikToka. Bo ostatnio nawet
słyszałem, że
Mark Zuckerberg coś tam tak mówił na jakimś spotkaniu wewnętrznym, że zespoły muszą się zdecydowanie skupić na wideo. Wszystkie zespoły tam i facebookowe, i instagramowe i tak dalej, bo po prostu TikTok ich zżera, nie? I zżera ich naprawdę potężnie, bo ostatnio były pokazane wyniki, że pierwszy raz w historii Facebook stracił użytkowników.
Tak. Słyszałem.
Bardzo fajnie.
Tak, to są dobre wiadomości, wiadomo, ja też się cieszę. Znaczy, Boże, no cieszyć się z czyjejś straty.
Znaczy, zawsze mam wątpliwości, jakby to mówicie. Ja jestem fanem Facebooka, ale jakoś tak wiekuje coś, jak to słyszę.
Ja tylko dlatego, że obiektywnie wiemy, że Facebook nie jest dobry dla ludzi. W kontekście,
czym jest obiektywna dobroć dla ludzi, to już...
Znaczy... tym, że możesz zbadać, czy ludzie się lepiej czują po używaniu Facebooka, czy przed, na
przykład. To samo można powiedzieć o tym zasranym Twitterze.
No tak, ale to jakby my też mówimy, że jak Twitter straci, to też mówimy to samo.
Nie, Twitter zawsze w serduszku, przepraszam. Dokładnie. Ale nie, znaczy wiem, co masz na myśli, Andrzej, bo to jest, wiesz, to też z drugiej strony ktoś w tym Facebooku pracuje.
Tak.
I jeżeli będzie tracił użytkowników, będzie miał coraz mniej kasy, no to ci ludzie też pewnie stracą pracę, ale z drugiej strony na pewno pracując w Facebooku przez x czasu 100%, że znajdziesz gdzieś indziej pracę
jasne.
Może będzie bardziej wartościowa.
Jest chociaż... taką czarną owcą tego całego rynku technologicznego Facebook.
Też i dostaje bęcki, ale też słusznie, bo...
No oczywiście, wiesz, oczywiście. Ja też nie mówię, że wiecie, no. Dlatego rozumiem waszą perspektywę jakoś tak chyba... Tak ogólnie mnie jakoś to bardziej kuje w ucho, że życzymy komuś źle. Mhm. Mimo, że nie jest to taki totalny evil, nie? No jakbyście powiedzieli, życzę źle trzeciej Rzeszy, to nie krzywił się jakoś specjalnie, nie?
Mhm. Albici.
Albikla, no tak.
Czyli Albici... też im życzę źle, no to niech sobie robią co chcą, no.
Tam jest Albici dużo papieży w ogóle. Tam.
Niech oni tam sobie siedzą. I czy... tam się, Boże, w tej w swoim sosie. Ja Boże, to lepsze. To
radykalizowanie poglądów w jedną i drugą stronę to też jest inny temat na inną zupełnie dyskusję, no ale...
Ale to Andrzej, to jest internet. No, tutaj się radykalizuje, mordo, to jest,
piękne,
wiesz,
narzędzie, po to... takie beznadziejne jednocześnie.
No niestety. A tak pamiętasz początki internetu? Wszyscy mówili, że każdy będzie miał dostęp do wiedzy? Wow, ale super!
To tak jak się ten, o widzicie, znowu porównanie z NFT, nie? Wspieramy artystów.
Tak,
co z tego,
dokładnie.
Że po czasie nikt nie pamięta o czym, że od artystów się zaczęło.
Dokładnie o to chodzi. To jest bardzo ładna klamra.
Dostęp do całej wiedzy świata za jednym kliknięciem?
Niesamowite!
Pokażcie mi koty. Śmieszne.
I teraz ten obrazek z memów. Jak wygląda społeczeństwo bez Facebooka, nie? I te budynki futurystyczne, tak. Latające samochody, kurna, i wszystko, nie? No też by tak nie było, bez przesady. Ale może byśmy się trochę mniej kłócili.
Szczerze mówiąc, ja już nie mam nadziei na pojednanie dwóch stron.
A nie, to w ogóle zapomnij. Nie ma odwrotu. Musimy się wszyscy odnaleźć w rzeczywistości, gdzie po prostu wszyscy się na siebie wkurwiają i wrzeszczą i są dwa obozy, które będą się zwalczać już do końca. Tak. Niestety. Jest bardzo smutne. Ale niestety prawdziwe. To tak kończymy z takim, nie fajna nuta jest.
Kupcie sobie jakieś ładne NFT może.
No, na pocieszenie.
Na pocieszenie. Ale coś lekkiego, coś tak za 1, 2, 3 tysiące dolarów max.
Bez przesady. Ale jeszcze jedna rzecz. Powiem ci, że mam naprawdę bardzo silną i to działa we mnie i to działa na początku w ogóle tej całej NFT zabawy. Bardzo mam alergię na fleksowanie na hajs.
A, no tak.
A tu jest to, czyli jest to po prostu korzeń tej zabawy.
Czy nie lubisz bragi, rapu?
To mi naprawdę, to akurat mi nie przeszkadza jakoś specjalnie, ale nie lubię fleksowania się na hajs, które ma na celu jeszcze, to daje taką fałszywą obietnicę, że jak ty dołączysz, tak, to rozumiem. Też kurde będziesz miał
hajsu. No, ale na tym jest zbudowane całe to NFT.
Tak, 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 właśnie jest to różnica właśnie... między rapową bragą, gdzie że raper po prostu mówi, ja mam miliony, jeżdżę Rolls Royce'em, ale nie mówi, że ale jak tylko kupisz mój kurs rapowania, to ty też będziesz to samo robił, tak?
No dokładnie. I tak samo byś zarabiał i byś dokładnie miał taki sam samochód, nie? To tak po prostu nie działa. A niestety ten świat NFT jest przesycony tym. I to mnie chyba tak, nie wiem, no alergię mam, no nie lubię tego. Po prostu mnie to wkurza. To
jeszcze jak to jest tak robione, taki chamsko, żeby po prostu zrobić właśnie w Ponzi scheme. Bo jeśli coś ma wartość, no chociaż co powiedziałem, właśnie przykład, w którym się teraz zastanowiłem, że no jednak dobry kurs rapu może nawet coś dobrego zrobić, tak? A jasne, tutaj po prostu nie
bo
ma takiej nadziei.
Jakiś, wiesz, masz jakieś narzędzia, wiesz, uczysz się obsługi tych narzędzi, może coś z tego będzie. Tak. Może zrobisz bity dla innego rapera, może nie masz
może
talentu
się
do rapowania.
A to jest po prostu taka, no taka coachowska obietnica, no że wystarczy tylko te 5 szybkich kroków, musisz je kupić ode mnie i powiem ci, że po prostu musisz znaleźć 3 następnych takich, którzy kupią te kroki od ciebie. I
żeby właśnie kupili od ciebie, bo najgorszym frajerem jest ten, co kupił ostatni.
Tak. Oczywiście. I dlatego mam wrażenie, kurde, że jesteśmy ostatni.
To jest taki
jak
słodko...
to tylko na początku.
Takie słodko-gorzkie zakończonko, nie?
Tak, to teraz takie było właśnie, było gorzko, teraz jest takie słodko-gorzkie.
Wszystkiego dobrego, kochani, a naszych cudownych patronów oczywiście zachęcamy do zostania z nami dłużej i przesłuchania After Darka, który dla was dostępny jest już
dzisiaj
teraz.
Dzisiaj będzie w After Darku dla osób, które są ogólnie takimi fanami na przykład NFT, to będzie o mailu i mam taką fajną nową aplikację do zarządzania zadaniami, więc sobie tam pogadamy.
Nie, błagam, bo ja nawet nie będę uczestniczył w tym After Darku.
Pa!
To jest kłamstwo.
Na razie.
Jest Mos Podcast. O technologii z WONG.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan streams and standard definition programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Sam.